Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Osiemset tysięcy Polaków ma jaskrę. Ponad połowa z nich nie wie o tym, że stopniowo traci wzrok, a można temu zapobiec. I o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Naszymi gośćmi są dziś natomiast kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, doktor habilitowany Joanna Konopińska oraz starszy asystent w klinice, doktor Łukasz Lisowski. Witam Państwa.
Dzień dobry Państwu.
Za nami kolejna edycja akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra. To inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski. Polega na robieniu badań przesiewowych, by wcześniej wykryć chorobę. W Podlaskiem tylko Państwo zgłosili się do uczestnictwa w tej akcji. Ile osób przyszło i jakie były efekty tych badań?
Tak, to prawda. W tym roku jako jedyni zgłosiliśmy się w województwie podlaskim do udziału w tej akcji. Czujemy taką potrzebę i wiemy, że ta misja jest bardzo ważna. Na nasze badania zgłosiło się ponad 40 osób, z czego u 13 osób rzeczywiście wystąpiło duże podejrzenie jaskry.
30%, ponad tak. 30%, to dosyć drastyczne.
Zgadza się i tak naprawdę jest w społeczeństwie. Oczywiście to nie znaczy, że każda z tych osób ma jaskrę, ale to są osoby, u których zdecydowanie powinno się poszerzyć diagnostykę.
A czy w ciągu roku organizujecie jeszcze Państwo takie badania przesiewowe w kierunku jaskry?
W klinice okulistyki funkcjonuje taka poradnia przykliniczna. I tam w tej poradni, tak jak pacjenci się zapisują, my prowadzimy też takie badania ogólne i przy takim badaniu ogólnym, okulistycznym oceniamy dno oka, jest mierzone ciśnienie śródgałkowe i w takich warunkach również pacjenci mają coś w rodzaju takiego badania przesiewowego.
A czy tylko na tym ta diagnostyka przesiewowa polega? Na badaniu dna oka, to co pan powiedział?
Wywiad. Przede wszystkim wywiad i tutaj są różnego rodzaju czynniki ryzyka. Pomiar ciśnienia śródgałkowego, to już wiadomo, że potrzebny do tego jest specjalistyczny sprzęt. Kolejny etap, takie standardowe badanie, ocena dna oka i w zależności, jeżeli coś nam się nie podoba, to wówczas kierujemy pacjenta na badania dodatkowe.
Jakie to badania dodatkowe?
Na przykład badanie pola widzenia, perymetria albo optyczna koherentna tomografia, to jest coś w rodzaju takiej tomografii komputerowej dna oka, tylko że jest bardzo bezpieczna. To nie jest taka tomografia komputerowa, jak pacjenci sobie kojarzą, że mają badane całe ciało, tylko tutaj jest wykorzystywana spolaryzowana wiązka światła, przechodzi przez przezierne ośrodki optyczne. Badanie jest powtarzalne, bardzo czułe, bardzo dokładne. W klinice okulistyki mamy dwa bardzo dobre urządzenia. Można powiedzieć, że to są najlepsze urządzenia na rynku. Jedno kosztowało ponad 700 tysięcy złotych, drugie ponad 500 tysięcy złotych, więc badanie jest szybkie, tak jak mówiłem, powtarzalne. Wynik jest bardzo wiarygodny na podstawie tych wyników. Całokształtu wtedy jest stawiana diagnoza.
Jeszcze chciałabym dodać tylko, że jest to badanie bardzo krótkie, bardzo szybkie. Pacjent się nie męczy, nie musi mieć rozszerzonych źrenic, także nie ma kłopotu, żeby to badanie zrobić i później w miarę potrzeb powtarzać co jakiś czas.
A gdzie można jeszcze bezpłatnie zbadać oczy pod kątem jaskry? To jedno z pytań, bo kolejne, no fajnie, jeżeli ktoś do Państwa, do kliniki trafi, ale jak długo czeka się w kolejce? Bo do okulisty trzeba mieć skierowanie. No i kolejne pytanie, co zrobić, by ominąć tą kolejkę?
To znaczy, rzeczywiście do okulisty jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego. Natomiast na terenie Białegostoku działa ponad 20 poradni okulistycznych na NFZ. I tak naprawdę te kolejki są zróżnicowane. W niektórych poradniach okres oczekiwania wynosi 2 tygodnie. U nas w poradni przyklinicznej to rzeczywiście jest 7 miesięcy, dlatego że mamy najwięcej pacjentów pod naszą opieką. Natomiast w każdej poradni ten pierwszy screening można zrobić. I wówczas, w zależności od potrzeb, jeżeli jest jakaś alarmująca potrzeba, to lekarz okulista z poradni może wysłać do nas na konsultację takiego pacjenta.
Na CITO. O ile się uda skrócić tą 7-miesięczną kolejkę?
I to wtedy w ciągu 2 tygodni taki pacjent jest już konsultowany.
A dlaczego tak ważne jest wczesne wykrycie jaskry?
No, najgorsze w jaskrze jest to, że ona postępuje powoli, natomiast jest chorobą nieodwracalną. Czyli to, co nam zabierze, to, co pacjent utraci z widzenia, tego już nie odzyskamy. Nawet później, pomimo efektywnego leczenia, możemy zadbać jedynie o to, co nam zostało, a nie jesteśmy pacjentowi w stanie w żaden sposób wrócić widzenia.
Ale zahamować na 100% możemy. To nie jest tak, że mimo podjętego leczenia choroba nadal będzie postępować.
Zazwyczaj udaje się jaskrę zahamować, natomiast są czasami przypadki skrajne, kiedy neuropatia jest już bardzo zaawansowana i wówczas nawet w zasadzie pomimo skutecznego leczenia to już jest skrajne widzenie i ono mimo wszystko nam znika.
A czym w ogóle jest jaskra?
Jaskra to jest neuropatia nerwu wzrokowego i w takiej etiopatogenezie chodzi o to, że obumierają komórki, które tworzą nerw wzrokowy. Są to tak zwane komórki zwojowe. Tych komórek wraz z biegiem choroby jest coraz mniej i to powoduje, że nerw wzrokowy ulega zanikowi. Zawęża się pole widzenia tak koncentrycznie. Jeżeli jaskra jest nieleczona, no to wtedy już te ostatnie komórki, które pozostają tam, przenoszą jeszcze trochę tych bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, ale jak już tych komórek zabraknie, to wtedy następuje całkowita ślepota.
A czy jaskra związana jest z wiekiem?
Tak. Jest większa zapadalność na jaskrę po 40 roku życia. Są oczywiście takie wyjątkowe przypadki jaskry wrodzonej, jaskry młodzieńczej, jednak ona występuje niezmiernie rzadko. Natomiast po 40 roku życia ryzyko rośnie z każdą dekadą życia tak naprawdę o 4%. Więc osoby starsze powinny zdecydowanie częściej się badać niż osoby przed 40 rokiem życia.
A tak statystycznie w przypadku seniorów takich powiedzmy po 70. Po 80. roku życia, to ile z tych osób może mieć jaskrę?
Nawet do 8% społeczeństwa i oni o tym niestety bardzo często nie wiedzą, ponieważ jaskra nie daje żadnych konkretnych objawów.
A zwłaszcza jak się już jest seniorem w określonym wieku, to już myśli się, że po prostu starość i nie zwraca się uwagi, a tymczasem w przypadku jaskry leczenia jej nie ma znaczenia.
Nie ma to znaczenia, a często pacjenci mówią, że już tyle przeżyli, że już nie muszą się badać, nie muszą się diagnozować i nie chcą się operować. I rzeczywiście jest tak, że często pacjenci czekają do tego ostatniego momentu, że jak już będą, że może nie dożyją potrzeby operacji. I czasami trafiają tacy pacjenci nie tylko z jaskrą, ale jeszcze z innymi chorobami, gdzie te zmiany są już tak zaawansowane, że gdyby ci pacjenci zgłosili się rok wcześniej, 2 lata wcześniej, czy 5 lat wcześniej, to ten zabieg byłby łatwiejszy,
cieszylibyśmy się też z wielu uroków życia.
Tak, my byśmy się mniej stresowali podczas tego zabiegu, byłoby mniejsze ryzyko powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych. No i ten efekt końcowy w postaci utrzymania widzenia, jakości widzenia łatwiej uzyskać, jeżeli odpowiednio wcześnie takiego pacjenta się zdiagnozuje.
A co jest przyczyną jaskry?
Przyczyną jaskry jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli wzrost ciśnienia, które panuje w oku. I tak naprawdę w tej jaskrze pierwotnej otwartego kąta, która najczęściej występuje, my nie wiemy, co jest tego przyczyną. Myślę, że jeżeli ktoś kiedyś to rozszyfruje, to dostanie Nagrodę Nobla. Natomiast są różne jaskry wtórne, czyli wówczas, kiedy w oku jest za dużo barwnika, czyli jaskra barwnikowa, wówczas, kiedy w oku jest taki materiał pseudoeksfoliacyjny, czyli jaskra PEX, czyli to jest coś, co blokuje odpływ cieczy wodnistej z oka. Czasami przyczyną jaskry jest również zaćma, ponieważ soczewka, która rośnie u pacjenta przez całe życie, bardzo mocno się powiększa, uciska na struktury kąta przesączania i powoduje wzrost ciśnienia w oku.
A dlaczego dochodzi do nieprawidłowego ciśnienia w oku?
Właśnie mogą być przyczyny takie nie do końca jasne, dlaczego ona rośnie, ale może to być wywołane uciskiem, na przykład jakiegoś guza zewnątrz oczodołowego, może być wzrost ciśnienia z powodu zamknięcia kąta przesączenia i wówczas mamy do czynienia z takim ostrym atakiem jaskry, gdzie to jest taki wyjątkowy rodzaj jaskry, który rzeczywiście wtedy pacjenta alarmuje, że coś jest nie tak i wtedy pacjent zgłasza się do lekarza z powodu bólu oka.
Czy to choroba dziedziczna?
Tutaj rzeczywiście, jeżeli w trakcie takiego wywiadu chorobowego z pacjentem stwierdzamy, że w rodzinie występuje jaskra, no to to jest jeden z czynników podwyższonego ryzyka i taki pacjent powinien być przez okulistę badany częściej niż na przykład osoba w tym samym wieku, u której w rodzinie jaskra nie występuje.
A czy styl życia lub jakieś dodatkowe choroby przyczyniają się do powstania jaskry?
Tak, oczywiście.
Palenie papierosów, alkohol, no wiadomo, podstawa, używek.
No nie wiem, czy to... Jeżeli chodzi o podstawę używek. Częściej występuje jaskra na przykład u pacjentów z cukrzycą, z taką cukrzycą zaniedbaną. Wtedy mamy do czynienia z jaskrą neowaskularną. Natomiast jeżeli chodzi o jakby o takie prowadzenie zdrowego stylu życia, to umiarkowany wysiłek fizyczny w jakimś tam stopniu może rzeczywiście powodować, że to ciśnienie będzie się normowało. Natomiast nie ma takiego jasnego przełożenia, że na przykład jeżeli ktoś ma wysokie ciśnienie ogólne, to będzie mieć wysokie ciśnienie wokół. Albo jeżeli ma niskie ciśnienie ogólne, to ma niskie ciśnienie wokół. Takiego jasnego przełożenia na występowanie jaskry, na uszkodzenie tego nerwu wzrokowego nie ma.
Natomiast w naszej klinice prowadziliśmy też takie badanie naukowe, żeby sprawdzić poziom pierwiastków, mikroelementów w krwi u pacjentów z jaskrą i bez. I rzeczywiście zauważyliśmy pewne prawidłowości, że u niektórych pacjentów z jaskrą częściej występują niedobory tych korzystnych pierwiastków, czyli antyoksydantów, takich jak cynk, selen, na przykład witamina C, częściej są obniżone. To oczywiście dopiero jest taka pierwsza cegiełka w tych badaniach, także czas pokaże, na ile to ma przełożenie i czy to może być wykorzystane w jakiś praktyczny sposób, czyli na przykład suplementy jakichś mikroelementów mogą zahamować jaskrę, ale myślę, że to jest jakieś tam światełko w tunelu, które może nam coś wskazać w przyszłości. Co ciekawe, ćwiczenia jogi są niekorzystne dla pacjentów z jaskrą, ponieważ stawanie na głowie może przyczynić się do wzrostu ciśnienia wokół. Jeżeli ktoś już ma jaskrę,
akurat
może
tej figury niekoniecznie trzeba robić przy jodze.
Natomiast jeżeli nie ma z tego przełożenia, to na pewno lepiej jest ani nie palić papierosów, ani za bardzo nie nadużywać alkoholu.
Czyli jak zwykle.
Jak zwykle.
Zdrowy tryb życia. Jeśli ktoś jest w grupie ryzyka zachorowania na jaskrę, to jak często powinien robić badania diagnostyczne?
Jeżeli jest podwyższone ryzyko, to zdecydowanie raz na pół roku to trzeba byłoby sprawdzić przynajmniej ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jak również powtarzać te badania obrazowe, czyli sprawdzać, czy są jakieś już ubytki w warstwie włókien nerwowych, czy neuropatia zaczęła się, czy postępuje. Natomiast tak screeningowo do 40 roku życia warto się zbadać raz na 2 lata. Natomiast po 40 roku życia myślę, że wizyta u okulisty raz w roku to byłoby wskazane.
A przy okazji badań z medycyny pracy?
Niestety nie. Badania z medycyny pracy w bardzo pobieżny sposób określają nam tylko takie wartości jak widzenie czy przezierność ośrodków optycznych. Jeżeli byłaby to już bardzo zaawansowana neuropatia, to faktycznie lekarz badający to wychwyci. Natomiast przy takich rutynowych badaniach to może zostać przeoczone.
Czyli w pewnym wieku warto jednak poprosić lekarza rodzinnego o wystawienie skierowania do okulisty na wszelki wypadek w kierunku jaskry.
Tak jak na przykład z przeglądem samochodu raz w roku, tak po 40 roku życia, tam różnych specjalistów wypadałoby odwiedzić.
Wprawdzie już Państwo o tym wspominali, ale przypomnijmy, w jakich rodzajach jaskry interwencja okulisty musi być natychmiastowa. Raz w roku, ale natychmiast.
W przypadku ostrego ataku jaskry. I to jest właśnie taki jedyny rodzaj jaskry, który daje objawy. Bardzo intensywny ból oka, w którym jest ostry atak jaskry. Oprócz tego występuje połowiczy ból głowy po tej samej stronie, gdzie boli oko. Pacjenci zgłaszają pogorszenie widzenia, rozmazywanie się obrazu i taki światłowstręt tego oka. I wówczas taki pacjent rzeczywiście w trybie pilnym powinien zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy, aby można było mu doraźnie obniżyć ciśnienie, skonsultować okulistycznie w zależności od stanu miejscowego, albo takiego pacjenta szybko operować. My czasami w ramach ostrego dyżuru wykonujemy różnego rodzaju zabiegi laserowe, żeby takiemu pacjentowi ulżyć. Normalizujemy ciśnienie i wówczas zazwyczaj już zapisujemy go do naszego ambulatorium, aby dalej zadecydować, co z pacjentem zrobić.
W przypadku wszystkich chorób, także jaskry, warto wiedzieć, jakie są ich pierwsze objawy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W programie Szlachetne Zdrowie rozmawiamy ze specjalistami z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z dr Joanną Konopińską i z dr Łukaszem Lisowskim. Jak widzi osoba, która ma jaskrę?
W początkowych fazach choroby...
O, widzi.
Pacjenci widzą bardzo dobrze i tak naprawdę nawet do tych zaawansowanych stadiów widzą całkiem dobrze, tylko problem polega na tym, że pole widzenia zaczyna się zawężać. Czyli powoli na początku rozpoczyna się od takich mroczków łukowatych na obwodzie pola widzenia i wtedy można rozpoznać pacjenta, że na przykład potrąca różne przedmioty, które są na skraju jego pola widzenia. Czyli przechodzi przez drzwi, uderza się o framugę, siada do stołu, zrzuca kubek, dlatego że nie widzi tych rzeczy, które znajdują się skrajnie po bokach. Mózg bardzo mocno się adaptuje do tej sytuacji i ponieważ widzimy obydwoma oczami, to te obrazy zaczynają się nakładać na siebie, zaczynają się zlewać, więc pacjent bardzo długo nie ma świadomości, dopóki nie zasłoni sobie przez przypadek na przykład jednego oka.
Bo to nie jest tak, że jaskra równocześnie dotyka w tym samym stopniu.
Nie, jaskra przeważnie się rozwija asymetrycznie. Jedno oko jest bardziej zaawansowane, drugie jest troszeczkę mniej. Natomiast już w takich bardzo zaawansowanych przypadkach widzenie u tych pacjentów można porównać do widzenia przez lornetkę. Czyli widzimy takie wąskie kółeczko na końcu, natomiast po bokach wszystko jest czarne. I pacjent ma taką okrągłą tylko plamę widzenia, można powiedzieć jak światełko w tunelu.
Czy są jeszcze jakieś inne objawy jaskry?
Czasami są to takie przewlekłe, niecharakterystyczne bóle głowy, jeżeli ciśnienie jest bardzo mocno podwyższone. Czasami pacjenci to zgłaszają jak takie rozbłyski wokół źródeł światła, że czasami mają wrażenie właśnie, że wokół źródła światła jest jeszcze kolejna taka aureola ze światłem, czyli tak zwane zjawisko halo. Ale są to takie objawy bardzo niespecyficzne i często je można pomylić na przykład z migreną.
Jak długo trwa proces powstawania jaskry?
Tutaj niektóre typy jaskry potrafią rozwijać się przez całe lata, zanim pacjent w ogóle trafi do lekarza okulisty. Jeżeli nie są te przypadki, o których mówiliśmy wcześniej, gdzie one dają objawy typu jaskra zamkniętego kąta przesączania albo już jaskra neowaskularna w przebiegu innych chorób oczu, wówczas przez całe lata, jeżeli pacjent nie wykonuje takich okresowych badań okulistycznych, w ogóle może sobie nie zdawać sprawy z tego, że ma problem właśnie z jaskrą.
A czy można odwrócić postępy choroby?
Nie, niestety nie można odwrócić, dlatego że te ubytki są nieodwracalne. To jest śmierć neuronów, czyli one już są obumarłe. To można porównać do przecięcia kabla w telewizorze, czyli odbiornik jest prawidłowy, ale przewodzenie nie działa.
Odwrócić nie można, ale nie jednak to. Leczyć można. Czyli zahamować postęp choroby i jakie są sposoby leczenia?
No właśnie, my zaczynamy najpierw od leczenia farmakologicznego. Tutaj jest wiele...
Jest to skuteczne?
Jest to w większości przypadków skuteczne. Jest wiele rodzajów kropli. Na rynku tych kropli jest kilkadziesiąt różnego rodzaju kropli i można na coś z pacjentem dobrać w taki sposób, żeby pacjent komfortowo funkcjonował. Nie było żadnych takich dolegliwości ubocznych przy stosowaniu tych kropli. No i leczenie chirurgiczne, które w klinice okulistyki jest bardzo mocno rozwinięte.
Tak, mamy kilkanaście rodzajów operacji, które możemy zastosować w zależności od stadium, w którym pacjent się znajduje. Jeżeli pacjent jest w stadium początkowym i ma na przykład zaćmę ze współtowarzyszącą jaskrą, można wówczas wykonać u niego zabieg minimalnie inwazyjny, czyli niejako przy okazji operacji wymiany soczewki dodatkowo dokładamy taką część przeciwjaskrową, która pozwala uwolnić go od konieczności stosowania kropli i pozwala obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadkach zaawansowanych mamy zabiegi klasyczne, penetrujące, czyli trabekulektomię, gdzie wycinamy, mówiąc obrazowo, otwór w oku, który przykrywamy taką poduszeczką filtracyjną i to są zabiegi, które są zarezerwowane dla pacjentów już z bardzo zaawansowaną jaskrą. One są bardzo skuteczne i bardzo mocno obniżają ciśnienie, natomiast oczywiście wiążą się też z pewnym ryzykiem powikłań pooperacyjnych.
A w jakim czasie pacjent szybko dochodzi, że tak powiem, do siebie po tych zabiegach, o których pani wspomniała, po operacjach?
Przy tych zabiegach minimalnie inwazyjnych otwór w oku, który robimy, ma 2 mm szerokości, więc tak naprawdę pacjent już na drugi dzień widzi dobrze, może normalnie funkcjonować jeszcze przez kilka tygodni, ewentualnie czuje taki dyskomfort, jakby miał ziarenko piasku pod powiekami. Przy tych zabiegach tradycyjnych okres rekonwalescencji trwa zwykle kilkanaście tygodni, także nawet do 10 tygodni pacjent przychodzi do nas na wizyty kontrolne.
Pogorszenie ostrości wzroku powoduje też zaćma i wspominali Państwo o tym. Która choroba jest gorsza, jaskra czy zaćma?
Rzeczywiście, kiedyś tak jak o tym rozmawialiśmy, to doszliśmy do wniosku, że zaćma jest najlepszą chorobą okulistyczną, ponieważ jest chorobą odwracalną. Jaskra natomiast taką chorobą nie jest. No i w przypadku zaćmy my po prostu wymieniamy zmętniałą część wokół, zmętniałą soczewkę i wszczepiamy tam soczewkę, która nie jest zmętniała. I tak jak porównuje się taką soczewkę naturalną do tej soczewki sztucznej, to ta soczewka sztuczna jest teoretycznie dużo bardziej doskonała, ponieważ ma idealny kształt. Zazwyczaj przy takiej operacji zaćmy również redukujemy wadę wzroku, więc jeżeli pacjent na przykład wcześniej nosił okulary, to po takiej operacji już ich nosić nie będzie. A dodatkowo od niedawna w klinice okulistyki mamy możliwość wszczepienia takich bardzo nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych, które oprócz tego, że korygują wadę wzroku do dali, to również korygują wadę wzroku do bliżej. To są takie soczewki, które do tej pory były dostępne tylko i wyłącznie w warunkach prywatnych, więc pacjenci musieli do takich soczewek dopłacać, czy całość zabiegu wykonywać prywatnie, a w tym momencie jesteśmy w stanie taki zabieg wykonać również u nas w klinice okulistyki i tak naprawdę jesteśmy pierwszym ośrodkiem, który zaczął to robić tutaj w województwie podlaskim.
A o profilaktyce, jak zadbać o oczy i jak wcześnie wykryć chorobę, mówili dziś kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, doktor habilitowany Joanna Konopińska oraz starszy asystent w klinice, doktor Łukasz Lisowski. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.